uśmiechem na twarzy.
O tym, że zima lubi dzieci, śpiewała Anna Jurksztowicz. Dzieci lubi też Stefania Krzywoszyńska-Walczak z London, którą często można słyszeć w audycji z uśmiechem na twarzy. Dzisiaj będzie kilka przygotowanych przez nią utworów o zimie.
Bajka o miesiącu lutym. Było to bardzo dawno temu. Luty był wtedy taki długi, jak inne miesiące. Pewnego razu zbuntował się. Nie będę słuchał zimy, powiedział. Ciągle tylko mróz, śnieg i wiatr. Znudziło mi się. nie będę słuchał i już. Tłumaczyli bracia miesiące, tłumaczyła ciotka wiosna, nie pomogło. Gdy schodził na ziemię, rok z zimą surowo mu zabronili dokazywać. Na ziemi luty zastał wzorowy porządek. Styczeń zostawił nieduży mróz, śniegu w miarę, ładną pogodę i wesołych ludzi. A luty jak nie dmuchnie, jak nie huchnie i zaraz zrobił wodę i błoto. Martwią się ludzie, bo zdarzyło się to pierwszy raz i nie wiedzą, co się stało. Dzieci zamoczyły nogi i dostały kataru. Ptaki pochowały się, zwierzętom zalało norki, a luty pływa sobie łódką i śmieje się. Następnego dnia dmuchnął takim siarczystym mrozem, że woda i błoto momentalnie zamarzły. Zrobiła się straszna ślizgawica. Zupełnie nie można było chodzić. Kuropatwy pokaleczyły sobie łapki, a sarna złamała nawet nogę. Poskarżyły się zwierzęta zimie. Od zimy dowiedział się o tym rok i bardzo się rozgniewał. Niegodziwy jesteś, odbiorę ci za to 2 dni. Płakał luty, płakał, ale nie pomogło. Odtąd był już najkrótszy z braci. Tylko raz na 4 lata dorzuca mu rok jeden, jedyny dzień.
Spadły z nieba 2 gwiazdeczki, zapraszają do poleczki Kasię, Jasię, Hankę, Franka i śniegowego bałwanka. Chodź bałwanku, zatańcz z nami, polka, taniec doskonały. Czemu patrzysz i nie śpiewasz, pewnie się na wszystkich gniewasz. La 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 la. Pewnie muszę iść do wróżki. Tańczcie same, ja nie mogę, bo mam tylko jedną nogę. La 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 la.
Na saneczkach. Śnieg się puszy na polach, śnieg głęboki do kolan. Ciężko brodzić w tej bieli, lecz się chłopcy zawzięli. W pocie czoła na górę ciągną sanki za sznurek. Jeden w środku, 2 z boku, jak ślimaki się wloką. Za to z góry ta trójka w dół mknie niczym jaskółka. Pędzą prosto jak strzelił, na równinie stanęli. I znów z dołu na górę ciągną sanki za sznurek. Jeden w środku, 2 z boku, jak ślimaki się wloką. Na tor coraz to gładszy gwiazda wyszła popatrzeć. Ej, gwiazdeczko kochana, zjeżdżać by nam do rana. Zjeżdżać by tak do świtu, aż się suniesz z błękitu. Światła domów za sosy nawołują już. Dosyć, już dosyć. Wy, światełka, nie wiecie, że najmilszy na świecie pęd saneczek. Śnieg błyszczy, wicher hula i świszcze, w piersiach oddech zapiera. Czas do domu się zbierać, choć nam jeszcze nie dosyć. Światła domów za szosy potrząsają. Czas, 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 czas.
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa, do przodu.
biały spacer, białe czapki, białe kurtki, białe płoty, białe furtki, biały pies na białej smyczy, biały spacer po ulicy. Biały spacer, biały pies, gdzie tak było, gdzie tak jest? W Bielsku Białej, w Białowieży, tam, gdzie sypie biały śnieżek, w Białymstoku, w Białobrzegach, gdzie ulice toną w śniegach, w każdym mieście, dużym, małym, można iść na spacer biały. Tylko w zimie, nigdy w lecie, o czym pewno dobrze wiecie.
Utwory dla dzieci wybrała Stefania Walczak. Piosenki śpiewała Magda Tomsińska i dzieci z polskiej szkoły w Kitchener.
Trwają zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, gdzie pierwszy medal dla Polski, brązowy, w skokach narciarskich zdobył 6 lutego Dawid Kubacki. Program przygotowujemy z wyprzedzeniem, więc dzisiaj nie mogę powiedzieć nic więcej o tegorocznych igrzyskach. Przypomnę Stanisława Marusarza, który żył w latach 1913-1993. Doktor Robert Gawkowski pisał o nim w artykule zamieszczonym w portalu Muzeum Historii Polski, że Stanisław Marusarz na nartach jeździł od dziecka. Skakać zaczął w 10 roku życia. Najpierw w zawodach dla dzieci, a w lutym 1927 roku startował już w zawodach juniorów w Zakopanem, gdzie zajął 3. miejsce. Karierę sportową zakończył mając 43 lata w 1957 roku, ale tak naprawdę ze sportem nie zerwał nigdy. Artykuł mówi przede wszystkim o działalności konspiracyjnej Stanisława Marusarza po wybuchu II wojny światowej. Zatytułowany jest Wielka ucieczka Stanisława Marusarza. Bohaterem najsławniejszej ucieczki z hitlerowskiego więzienia przy ulicy Montelupich w Krakowie był znakomity polski narciarz Stanisław Marusarz. Człowiek o niezwykle ciekawym, wręcz filmowym życiorysie. Urodzony 18 czerwca 1913 roku w Zakopanem, sport zaczął uprawiać, gdy miał 13 lat. W roku 1927 oddał swój pierwszy skok na zawodach i od tej chwili koronną konkurencją Marusarza stały się skoki narciarskie, choć uprawiał wszystko to, co mieści się pod pojęciem narciarstwa, więc także biegi i zjazdy. Gdy Stanisław Marusarz wyjeżdżał na Igrzyska Olimpijskie w Lake Placid w 1932 roku, był już znanym narciarzem. Rok wcześniej zdobył Mistrzostwo Polski zarówno w skokach, jak i w biegu zjazdowym. Wygrał wiele krajowych i zagranicznych konkursów. Dwutygodniowa podróż do Stanów Zjednoczonych była dla 19-letniego Zakopiańczyka nie lada przeżyciem. Startował w 2 konkurencjach i był w środku stawki. Igrzyska w Lake Placid były dopiero początkiem wielkiej kariery Stanisława Marusarza. W samych igrzyskach wystartował jeszcze 3 razy. Zdobył ponad 20 razy tytuł narciarskiego mistrza Polski, w skokach 11-krotnie, medale srebrne i brązowe trudno zliczyć. Największy swój triumf przeżył na Mistrzostwach Świata w Lahti w 1938 roku, gdy skokami na odległość 67 i 66 metrów zdobył wicemistrzostwo świata. Nic dziwnego, że w tradycyjnym plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski piął się coraz wyżej. W 1933 roku był 9, rok później 6, w 1935 4, by wreszcie zająć 1. miejsce w 1938. W opinii polskich kibiców był niekwestionowanym królem nart. Wspaniałą karierę przerwała wojna. Natychmiast po przegranej kampanii wrześniowej rodzina Marusarzy włączyła się do prac konspiracyjnych. Brat Jan służył w polskim wojsku na zachodzie, siostra Zofia, aresztowana w 1940 roku, przebywała aż do końca wojny w Ravensbrück. Druga siostra, Helena, była łączniczką i po wpadce w 1940 roku hitlerowcy rozstrzelali ją w okolicach Tarnowa. Staszek nie był wyjątkiem i już od października 1939 roku służył jako kurier, przeprowadzając żołnierzy Polski podziemnej przez Słowację na Węgry. Znał teatr jak własną kieszeń. Kondycję miał wyśmienitą, więc nadawał się na kuriera jak mało kto. Tkwił w tym jednak pewien feler. Stanisław Marusarz był sławnym sportowcem i twarz jego dobrze znano na Słowacji. To właśnie stało się przyczyną ujęcia Marusarza w marcu 1940 roku nieopodal Szczyrbskiego Plesa. Słowaccy żandarmi przy złapanym Marusarzu odkryli 100 tysięcy złotych i szybko zrozumieli, jakiej sprawie służył polski król nart. Nie dali się przekupić, zawiadomili gestapo. Nie czekając na przyjazd katów, Marusarz po ogłoszeniu strażnika wyskoczył tygrysem przez okno. W ciągu paru sekund znalazł się za ogrodzeniem słowackiej komendy. W chwilę później był już w lesie. Zaskoczeni Słowacy nie strzelali. Ta pierwsza ucieczka była poważnym ostrzeżeniem. Powrócił do domu, ale jak wspominał na łamach książki Na skoczniach Polski i świata, nie mogłem pozostać w Zakopanem zbyt długo. Życie w ciągłym napięciu stawało się zbyt trudne. Trwały aresztowania, a ofiarami nasilającego się terroru gestapo byli również sportowcy. Wielu z nich powędrowało do więzień i obozów koncentracyjnych. W tej sytuacji wraz z żoną Ireną, pobraliśmy się w listopadzie 1939 roku, postanowiliśmy uciekać na Węgry. Młode małżeństwo wyruszyło po kilku dniach. Niezauważenie minęli ostatnie chałupy Zakopanego, szczęśliwie przedarli się przez Tatry, przeszli niemal całą Słowację. Nad granicą z Węgrami aresztowała ich straż graniczna kolaborujących z Niemcami słowackich oddziałów. Małżeństwo Marusarzy zostało przetransportowane do aresztu w Preszowie i rozdzielone. Małżonkę, która z tej opresji cudem wyszła cało, Stanisław Marusarz spotkał dopiero pod koniec wojny. Tym razem trzymano go pod silną strażą i szybko oddano Niemcom. Przewieziono do więzienia w Muszynie, potem do Nowego Sącza, do Zakopanego, gdzie Marusarza okrutnie przesłuchiwano w gestapowskiej katowni Palas, a następnie do krakowskiego więzienia przy ulicy Montelupich. Początkowo Niemcy trzymali tam zwykłych przestępców i żołnierzy hitlerowskiej armii skazanych za pospolite wykroczenia. Jednakże od początku 1940 roku więzienie przy Montelupich przemieniono w katownię dla polskich patriotów. Cele zaczęły zapełniać się Polakami. Okrucieństwo SS-manów sięgało zenitu. Jednorazowo mogło tu przebywać kilkaset osób, ale bywało, że liczbę tę hitlerowcy przekraczali kilkakrotnie. Marusarz trafił do więzienia jednym z pierwszych transportów. Po latach tak wspominał swój pierwszy dzień na Montelupich. Korytarze były przepełnione. Tego dnia przywieziono bardzo wielu więźniów z różnych więzień w województwie krakowskim. Trwało parę godzin, zanim wszystkich rozlokowano w celach. SS-mani niemal bezustannie bili, szturchali, opluwali, lżyli stłoczonych w korytarzach ludzi. Nawet najmniejszy odruch sprzeciwu groził nieobliczalnymi skutkami. Hitlerowcy wystrzelaliby nas bez pardonu. Od samego początku swego pobytu w krakowskim więzieniu znany sportowiec myślał o ucieczce. Zaprzyjaźnił się ze współwięźniem, dawnym podoficerem Wojska Polskiego, Aleksandrem Bugajskim, aresztowanym za pracę dla konspiracji. Obserwowali strażników i usiłowali odkryć słaby punkt hitlerowskiej katowni. Zgłosili się do prac elektrycznych, dzięki czemu mogli przechodzić przez dziedziniec. Już niebawem jednak Marusarz mógł spodziewać się najgorszego, zwłaszcza po tym, gdy odmówił współpracy, na którą Niemcy bardzo liczyli. miał szkolić niemieckich narciarzy i w spokoju doczekać końca wojny. Po kilku tygodniach pobytu na Montelupich sławnego narciarza wraz z prawie 140 innymi osobami skazano na karę śmierci. Od tego momentu król nart przebywał w celi śmierci, a każdy dzień mógł być jego ostatnim. Po latach marusarz wspominał pewien dzień, w którym żegnał się z życiem. W miesiąc od skazania go na śmierć zesmani wywieźli go do podkrakowskiego fortu w Chrzesławicach, o którym wiedziano, że jest miejscem egzekucji więźniów. Tam wraz z grupą kilkunastu innych nieszczęśników ustawiono go pod podziurawionym kulami murem, po którym spływała krew. SS-mani stali z karabinami gotowymi do strzału, salwy jednak nie oddali. Więźniom dano łopaty i zagoniono do kopania rowów. Zapewne wszyscy oni zadawali sobie pytanie, czy kopią swój grób. Okazało się, że nie tym razem. Do wykopanych między innymi przez marusarza grobów trafili inni więźniowie z sąsiedniej celi. Przeżycie w Krzesławicach zdeterminowało marusarza i kilku innych skazanych na śmierć. Jeszcze intensywniej zaczęli myśleć o ucieczce. Plan był taki, że nogą od taboretu trzeba było wygiąć kraty w oknach, przecisnąć się przez ten otwór, wyskoczyć z drugiego piętra, potem wspiąć się na czterometrowy mur, na szczycie którego był drut kolczasty. W następnej fazie ucieczki należało zeskoczyć i uciekać zygzakiem, by nie być trafionym przez strażnika siedzącego w więziennej wieżyczce. Wkrótce udało się wykonać pierwszą część planu, odgięto kraty. Zgodnie z założeniem, pierwszy przez okno przecisnął się współinicjator ucieczki, Aleksander Bugajski. To zelektryzowało całą celę. Rzucono się do okna, zaczęto dramatycznie przepychać. Tym dramatyczniej, że bezgłośnie, wspominał marusarz. Sportowcowi udało się przecisnąć przez kraty jako szóstemu. Zlatywał na głowę, ale spadając zdołał wykonać obrót i wylądować na obie nogi. Podobne rzeczy wykonywał już na skoczniach narciarskich, ratując się przed upadkiem, tyle że tu w każdej chwili zamiast oklasków mógł zaterkotać karabin maszynowy. W ciągu sekundy dał susa przez dziedziniec i wspinał się już na czterometrowy mur odgradzający go od wolności. Po drodze minął współwięźnia leżącego bezradnie ze złamaną nogą. Tamtemu skok nie wyszedł, a pomóc mu nie można już było. We wspinaczce na mur pomogła klamka zamkniętej furtki, od której można się było odbić i złapać drutów kolczasych, a dalej po drutach, nie zwracając uwagi na wbijające się w dłonie kolce, wspiąć na mur. Gdy uciekinierzy byli na murze, rozległy się pierwsze strzały, syreny alarmowe i okrzyki SS-manów. Po zeskoczeniu z muru każdy uciekał w swoją stronę. Staszkowi się udało, podobnie Aleksandrowi Bugajskiemu. Resztę uciekinierów zastrzelono. Obaj szczęśliwcy wybrali dobry kierunek ucieczki, na targ pełen ludzi. Dalej marusarz uciekał przez Łobzów, trochę na ślepo, bo nie znał dobrze Krakowa. Idąc w kierunku południowym, natknąłem się na rzeczułkę. Postanowiłem podążyć jej korytem. Dzięki temu skutecznie gubiłem ślad. Szedłem bardzo szybko, a chwilami biegłem, pisał. Obawa przed pościgiem dodawała mu skrzydeł. W wodzie obmył rany, bo był postrzelony w udo i poraniony drutem kolczastym. Przez Las Wolski dotarł do Wisły, gdzie przygodny rybak, o nic nie pytając, przewiózł go na drugi brzeg. Następnie zaprowadził do chałupy, nakarmił i opatrzył. Marusarz miał szczęście. Nie trafił na patrol niemiecki i piechotą przez Skawinę po wielu dniach dotarł do Zakopanego. W kraju był już całkowicie spalony. Po tych wydarzeniach przedostał się na Węgry. Początkowo wszystko układało się pomyślnie i sportowiec zajął się nawet narciarstwem. Szkolił Węgrów i projektował im skocznie. Pod koniec wojny jego życie znów stało się zagrożone. Budapeszt obsadzili Niemcy i jeszcze raz polski narciarz miał być rozstrzelany. Dzięki nagłej ofensywie sowieckich wojsk nie doszło do egzekucji. Wojnę przeżył, a za postawę otrzymał liczne medale, m.in. Krzyż Walecznych i Virtuti Militari i stopień podporucznika. Koszmary wojenne z celi śmierci śniły mu się długo. Być może w powrocie do normalnego życia dopomógł sport. Marusarz znów przypiął narty i znów zachwycał wynikami. Karierę sportową zakończył mając 43 lata w 1957 roku, ale tak naprawdę ze sportem nie zerwał nigdy. Młodsi nazywali go dziadkiem wśród sportowców. W 1966 roku został zaproszony jako gość honorowy na konkurs czterech skoczni i jakie było zdziwienie, gdy w Garmisch-Partenkirchen założył narty i skoczył na odległość 60 kilku metrów jako przedskoczek. Dziadkiem był tylko z nazwy. W 1980 roku znalazł się na igrzyskach w Lake Placid jako gość honorowy. Stanisław Marusarz już za życia stał się legendą. Podczas ceremonii zamknięcia drugich igrzysk sportowych Polaków z zagranicy w 1989 roku Wielką Krokiew nazwano jego imieniem. Zmarł w dramatycznych okolicznościach 29 października 1993 roku. Miał na cmentarzu na Pęksowym Brzysku w Zakopanem wygłosić mowę pożegnalną na pogrzebie swojego dowódcy, krakowskiego profesora Wacława Felczaka. Podczas ceremonii zasłabł, nie odzyskując już przytomności. Został pochowany niedaleko kwatery swego dowódcy. Kończy artykuł dr Robert Gawkowski. Zima, zima.
Zapraszamy do reklamy.